wcześniej był chaos, a może na samym początku był chaos, bo nie było takich instrumentów. To znaczy od paru lat istnieje instytucja zarządcy sukcesyjnego i to jest adresowana do przedsiębiorców, którzy prowadzą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, żeby nie było takiej sytuacji, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy jego przedsiębiorstwo po prostu wygasa. To znaczy rozwiązują się umowy o pracę, no nie ma niczego.
Ale generalnie polecasz fundację rodzinną jako pewną formę...
Zanim odpowiem, żeby też podtrzymać trochę w napięciu, niepewności, tak. No bo to wiadomo, że nie może paść odpowiedź już w pierwszych minutach, to generalnie bym chciał tak przedstawić w ogóle z uwagi na to, że to jest instytucja dosyć nowa, chociaż nie to, że nieznana w porządku prawnym Polski.
Podcast WSB NLU po godzinach. Witam bardzo gorąco, Krzysztof Witowski. Jest to przestrzeń w naszym podcaście, gdzie rozmawiamy na różne tematy. Trudne, czasem łatwiejsze, ale wspólnym mianownikiem jest to, że nie mówimy, co nam się wydaje, ale rozmawiamy ze specjalistami, takimi jak dzisiaj Mateusz Grzeszczyk, radca prawny z kancelarii Grele i Wspólnicy, która jest jednocześnie partnerem kierunku prawo na WSB NLU. Dzień dobry, Mateusz.
Dzień dobry Państwu.
Miło mi Cię gościć w podcaście, bo mamy bardzo ciekawy i stosunkowo nowy temat, który jestem przekonany wielu osób zainteresuje, związane z hasłem sukcesja. Chodzi konkretnie o fundację rodzinną i właśnie to pytanie, które sobie dzisiaj zadajemy i Wam to pytanie również rzucamy, czy ktoś może nami rządzić po śmierci, Mateusz?
No i to jest ciekawe pytanie.
A ja myślałem, że powiesz tak czy nie.
No nie, to jako prawnik, to czy tak? Jako prawnik nie mogę tak odpowiedzieć, to okay. Znaczy mogę przede wszystkim podpowiedzieć, to zależy. To znaczy to zależy od wielu rzeczy, a zanim odpowiem, żeby też podtrzymać trochę w napięciu, niepewności, tak. No bo to wiadomo, że nie może paść odpowiedź już w pierwszych minutach, to generalnie bym chciał tak przedstawić w ogóle z uwagi na to, że to jest instytucja dosyć nowa, chociaż nie to, że nieznana w porządku prawnym Polski.
Tu powiedzmy, fundacja rodzinna.
Fundacja rodzinna.
Bo to jest ta instytucja, która niedawno pojawiła się w polskim prawie.
Tak, dokładnie. To jest, została wprowadzona w tym roku. I generalnie, mówiąc w skrócie, jest to instrument do zarządzania mieniem. To znaczy mamy taką sytuację, w której przedsiębiorca, albo niekoniecznie przedsiębiorca, tylko jakakolwiek osoba zamożna, no bo niestety trzeba wnieść majątek o wartości 100 tysięcy złotych, musi być ten majątek wniesiony do fundacji, żeby ona mogła działać, bo jest to warunek formalny do tego, żeby ją założyć. No i generalnie pozwala to na prowadzenie biznesu pomimo tego, kto jest właścicielem tego majątku, tak? Czyli to jest pozwala na spokojne przejście z pokolenia na pokolenie bez jakichkolwiek perturbacji związanych z możliwym no ze śmiercią po prostu osoby, która ten majątek
czyli
zebrała.
Czyli z przemijaniem, mówiąc jeszcze ładniej.
Z przemijaniem.
Ale ja sobie tak myślę, do czego to odnieść, wiesz, w takiej rzeczywistości, którą my znamy? Bo zanim w polskim prawie pojawiła się instytucja fundacji rodzinnej, to tak naprawdę mówiliśmy o sukcesji. Często można było usłyszeć, że jest jakiś sukcesor, ktoś, kto przejmie interes po tacie, po mamie, po rodzinie. I dotychczas odbywało się to na takich zasadach. No ale możemy założyć, że nie każdy nadaje się do prowadzenia biznesu, do przejęcia dużego majątku, bo na przykład nie ma takich umiejętności, nie ma takich zdolności, lubi wydawać, ale nie potrafi zarządzać. Jest to możliwe i oczywiście jest to jedna z hipotetycznych sytuacji. Jaką przewagę, jeśli jest taka przewaga nad sukcesją taką tradycyjną, daje fundacja rodzinna? Mhm.
To pozwolę sobie porozbijać to pytanie na parę części.
Proszę uprzejmie.
Znaczy, najpierw bym, jak to było wcześniej?
I proszę później... jak sześciolatkowi, żebym zrozumiał.
Okej, dobra. To generalnie wcześniej był chaos, a może na samym początku był chaos, bo nie było takich instrumentów. To znaczy od paru lat istnieje instytucja zarządcy sukcesyjnego i to jest adresowana do przedsiębiorców, którzy prowadzą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, żeby nie było takiej sytuacji, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy jego przedsiębiorstwo po prostu wygasa. To znaczy rozwiązują się umowy o pracę, no nie ma niczego, tak? Bo to jest jednak związane z przymiotem tego przedsiębiorcy. Co do pozostałych rozwiązań, innych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, była po prostu luka. Nie było instrumentu prawnego, który by pozwalał właśnie zabezpieczyć taką sytuację.
Na przykład spółka z o.o., czy jakaś
na przykład
inna
spółka
forma?
W przypadku spółki z o.o. jest to ciekawa rzecz, mianowicie, bo w sytuacji, w której powiedzmy, no bo spółka z o.o., to może tak też nie wiem, czy Przedstawię po skrótce, na czym polega, bo też, żebyśmy sobie
znaczy,
rozdzieli...
Mateusz, to jest punkt odniesienia tak naprawdę, bo to, o czym rozmawiamy, to jest absolutna nowość w prawie. Wydaje mi się, że dla wielu osób takim ułatwieniem do zrozumienia, o czym my w ogóle mówimy i co my od naszych... od naszej publiczności po drugiej stronie chcemy, byłoby porównanie do jakiejś formy działalności gospodarczej, do jakiejś formy prawnej, która jest stosunkowo popularna i będzie takim obrazowym przedstawieniem, z czym to się wiąże.
To w przypadku spółki z o.o. mieliśmy do czynienia z dziedziczeniem udziałów. W zasadzie wszyscy spadkobiercy musieli ustanowić wspólnego przedstawiciela, który w ich interesie będzie zarządzał tymi ich udziałami, wykonywał ich prawa. I to niestety rodziło no, pewne dotkliwe skutki. Mianowicie, no nieraz jak to w rodzinie, jak to wśród spadkobierców, a szczególnie jeżeli spadek jest dosyć znaczny,
spory,
może pojawić się konflikt. Kto chociażby miałby być tym współuprawnionym, wspólnym przedstawicielem do reprezentowania.
I kto więcej, słuchaj, bo to jest ważne.
I kto więcej, chociaż no tutaj mamy akurat testament lub inne tego typu rozwiązania, czy też dziedziczenie ustawowe, które nam reguluje kto ile, ale zanim dojdziemy do tego kto ile, no to może być właśnie ten chaos, o którym mówiłem i takim instrumentem właśnie, żeby to zapobiec, to jest fundacja rodzinna. Czyli w przypadku spółki z o.o., tak reasumując, to było takie rozwiązanie, że ci współuprawnieni musieli wskazać swojego przedstawiciela wspólnego, który wykonywał za nich prawa. No i jak wiadomo, często było tak, że po prostu powstawał konflikt, no bo albo ktoś miał inną wizję co do prowadzenia, albo po prostu nikt nie wskazywał tego wspólnego przedstawiciela.
Z tą spółką to nie bez kozery wspominamy, dlatego że no, osoby majętne chyba rzadko prowadzą działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.
To prawda, no bo przede wszystkim prowadzenie w takiej formie, czyli w formie jednoosobowej działalności, wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, to ryzykiem całym majątkiem. Chociaż znam osobiście no, dosyć sporo przykładów, w których nawet firmy w tym takim kolokwialnym znaczeniu międzynarodowe są prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, co no, w przypadku jakiejkolwiek śmierci albo zdarzenia losowego może spowodować paraliż. Oczywiście nie ma, jeśli nie ma tego zarządcy sukcesyjnego, prokurenta lub innych tego typu instytucji ustanowionych. Więc faktycznie najczęstszą formą są głównie prawa, są spółki prawa handlowego, więc to jest jedno z takich rozwiązań.
Fundacja rodzinna, jak ją założyć, jak ją prowadzić? Nawet sobie pomyślałem, że chciałem ci zaproponować, żebyś na potrzeby podcastu był na chwilę moim bratem. Mamy bogatych rodziców i ci rodzice chcą nam ten majątek jakoś przekazać, ale w taki sposób, żebyśmy, Mateusz, nie narobili głupstw i żebyśmy tym majątkiem zarządzali w taki sposób, bo jest to dużo, dużo pieniędzy, żeby kolejne pokolenia też miały z tego jakieś korzyści. No i wyobraźmy sobie, że ci nasi rodzice usłyszeli, dowiedzieli się o fundacji rodzinnej. Od czego w ogóle zacząć, żeby taką fundację założyć, jak ją potem prowadzić? No i co my z tego będziemy mieć jako bracia?
Zacząłbym od przeliczenia tego majątku, oszacowania jego wartości, no bo tu niestety musimy mieć, albo stety, no bo myślę, że jeżeli tych rodziców mamy faktycznie zamożnych, to tylko się cieszyć.
A ty orientujesz się, ile ci nasi rodzice mają kasy?
Nie wiem, ale liczę na to, że mają więcej niż 100 tysięcy złotych, więc będziemy mogli założyć
tą fundację. Ja słyszałem, że to jest, tak tata mówił, około 250 milionów.
To nie mówił mi o tym niestety, ale generalnie to cieszę się, że możemy co najmniej kilka w takim razie założyć i to by było rozwiązanie naszych wszelkich bolączek. Ale tak, cóż, no musimy mieć 100 tysięcy złotych, ale to oczywiście nie są tylko i wyłącznie środki pieniężne, tylko do...
Żeby uruchomić fundację rodzinną, to jest na start...
Majątek. Okay. Musi być taki majątek.
Minimum.
Znaczy, niezależnie czy to są udziały, czy środki pieniężne, no to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... Ktoś musi ustanowić tą fundację i to albo w ramach testamentu, albo za życia tego fundatora, czyli naszych rodziców lub rodzica któregoś.
Czyli odpowiedź jednak jest, że mogą nami rządzić po śmierci.
Mogą, ale to z uwagi na świadczenia...
Już doszliśmy do tego.
Jeszcze nie, jeszcze długa nie. Droga. Jeszcze okay. Długa droga.
Rodzice żyją, mają się dobrze.
Ustanawiają fundację rodzinną, czyli mają ten majątek, ustanawiają, spisują statut. Spisują statut notariusza, który jest taką konstytucją trochę rodziny na pokolenia, czyli generalnie muszą ustalić, kto będzie, jaki będzie, kto będzie w zarządzie, kto będzie zasiadał w zgromadzeniu beneficjentów, bo tu jest też jedna ważna uwaga, to znaczy, że nie wszyscy beneficjenci zasiadają w zgromadzeniu beneficjentów. Czyli to jest ta różnica na przykład pomiędzy spółką albo jakąkolwiek. Czyli na przykład w przypadku spółki ZO mamy do czynienia ze zgromadzeniem wspólników, gdzie wszyscy praktycznie wspólnicy zasiadają w zgromadzeniu wspólników, natomiast w przypadku beneficjentów no taka sytuacja nie występuje. To znaczy tylko ci, którzy mają szczególne uprawnienia, ale zakładam, że jeżeli będzie tylko i wyłącznie nas dwóch, nikt więcej się nie zgłosi.
Nie, bo wiesz, z tego co wiem, to nie mamy rodzeństwa.
No też z tego co wiem też, ale jeżeli mamy 750 milionów złotych w spadku, to niewykluczone, okay, że ktoś się zgłosi, nawet po paru latach.
Może tak być. Kto decyduje o tym, kto zasiada, ma te specjalne uprawnienia i zasiada w zgromadzeniu beneficjentów?
Fundator. Fundator właśnie spisując ten statut fundacji rodzinnej, tej konstytucji, opisuje kto i jak ma ten przymiot beneficjenta uprawnionego.
Wiesz, o czym myślę? Bo jest nas dwóch i teraz tata z mamą mogliby zdecydować, że na przykład któryś z nas tylko zasiada.
Doprowadzając do konfliktu między nami.
Tak, ale to jest możliwe jednoosobowo, że to zgromadzenie, bo ja rozumiem, że fundator jest też w tym zgromadzeniu, no bo jak umrze, to nie może być.
Fundator może być w zgromadzeniu beneficjentów.
Póki żyje.
Póki żyje. Po śmierci już...
Trudno.
Duchem. Natomiast co do nas...
I liczebności, bo to mnie interesuje. Nie dlatego, że chciałbym w jakiś sposób wziąć więcej pieniędzy niż ty, bracie.
Wydaje się, że w przypadku dwóch osób, no to nie ma problemu, szczególnie w tym pierwszym pokoleniu, tak? Że szczególnie w tym pierwszym pokoleniu, gdzie wiadomo, że tylko i wyłącznie nas jest dwóch.
No ujawniasz trochę nasze tajemnice rodzinne, bo ja byłem przekonany, że my od kilku pokoleń mamy pieniądze, ale okej.
Okay. Nie, no dopiero pierwsze pokolenie.
Czyli tak naprawdę byłoby rozsądnie, gdyby fundator ustanowił nas jako synów
tak,
tymi członkami zgromadzenia beneficjentów.
No i oprócz tego tematu, że jesteśmy beneficjentami, to pytanie do nas w zasadzie, czy potrafimy kierować takim biznesem i jak się w tym czujemy?
No świetnie.
No właśnie przeświadczenie o tym, że się świetnie czujemy, to jest pierwszy znak zapytania, tak? Czy faktycznie jesteśmy świadomi ryzyk i czy być może fajnie by było oddać stery tej fundacji rodzinnej jakiemuś takiemu sprawnemu menadżerowi, który by potrafił powiększać ten nasz majątek.
Wiesz, bo ja sobie od razu pomyślałem, jak powiedziałeś o tych sterach, no dobra, jesteśmy we dwóch w zgromadzeniu beneficjentów, nie ma nikogo poza nami i teraz ja chcę zainwestować i kupić willę w Hiszpanii, a ty mówisz nie, i odwrotnie, ty chcesz kupić super wypasiony samochód, a ja mówię, że mi się to nie podoba. Chyba łatwiej by było mieć kogoś nad sobą w taki sposób, żeby był takim superwajzorem, no i patrzył na to z boku.
Tylko pamiętaj o jednym, że to, że mamy fundację rodzinną, to nie znaczy, że ten majątek w niej zgromadzony jest naszym majątkiem.
To przykre,
ale wizja ewentualnych korzyści jest przyjemna, no szczególnie, że przy takiej kwocie.
Okej, no i co się dzieje dalej? Czy fundator może w jakiś sposób określić, na jakich zasadach my możemy korzystać z tych pieniędzy?
Oczywiście, że tak. No właśnie, tu jest cały klub problemu, bo nam się należy tylko i wyłącznie świadczenie od fundacji rodziny. To może być świadczenie różne, to znaczy może być to prawo do korzystania, na przykład gdyby w skład tych 750 milionów wchodziło 10 nieruchomości, to byśmy mogli korzystać z tych nieruchomości.
A ty jesteś niezły, bo przemnożyłeś. Ja mówiłem o 350, to już 750, czyli jednak tata z tobą rozmawiał.
Mamy tego sprawnego menadżera, który nam zarządza majątkiem.
Który powiększył, dosyć szybko.
Więc okay. To wiadomo, że przy takich kwotach to jest
spory majątek.
Ale generalnie odnośnie tego, jak mamy otrzymać świadczenie.
Bo to jest ciekawe.
No i tu pojawia się problem. Mianowicie, to zależy od woli naszego dobrego tatki
i mamy.
Bo może zdecydować o tym, że tylko jeżeli oświadczenie otrzymamy, tylko jeżeli osiągniemy jakiś wiek. I generalnie to jest sytuacją dosyć, wydaje mi się, komfortową, czyli że w przypadku 25 roku życia, 20 roku życia, wydaje się to całkowicie neutralne i bez żadnych nie wprowadzających żadnych ograniczeń. Natomiast może wprowadzić również warunki. I tutaj, biorąc pod uwagę, że ta instytucja ma służyć pokoleniom, no pytanie pojawia się takie, jak to będzie interpretowane na przestrzeni lat. No bo na przykład wykształcenie, w tej chwili osiągnięcie danego wykształcenia, szczególnie jeżeli jesteśmy w szkole wyższej, więc generalnie temat bliski, nie jest czymś w żadnym stopniu wzbudzające obiekcje. Tak? Generalnie dobrze jest mieć wyższe wykształcenie. Już się na szczęście zmienia ten przymus taki, że to wiadomo, że to nie wykształcenie jest najważniejsze, ale za lat 30, 40, 50...
Może być inaczej.
Może być zupełnie inaczej i może to być porównane do osiągnięcia jakiegokolwiek tytułu grzecznościowego, co w zasadzie nie daje jakichkolwiek korzyści, tylko no jeżeli, powiedzmy, to jest realizacja jakiejś naszej pasji wewnętrznej, to fajnie, natomiast jeżeli to by było tylko i wyłącznie realizacja właśnie kogoś wizji, czyli szczególnie z zagrobu, no to zaczyna się pewien problem.
A jest jakiś sposób na to? To znaczy, w jaki sposób reformować taką fundację rodzinną, żeby ona była bardziej dostosowana do czasów współczesnych, po przeminięciu już fundatora, takim dłuższym, rzeczywiście sporo może się zmienić. I co dalej?
Tak, przede wszystkim, to musielibyśmy zmienić konstytucję tej fundacji rodzinnej, czyli ten statut. Każdy statut musi przewidywać sposób jego zmiany, to znaczy wprowadzać jasne procedury do tego, jaki organ i w jaki sposób doprowadza do zmiany statutu, czyli tak jak właśnie w przypadku spółki z o, zgromadzenie wspólników zmienia spółkę z o, następnie trzeba to zarejestrować w sądzie, to tak samo w przypadku fundacji rodzinnej należy.
Czyli my jako bracia, jako członkowie zgromadzenia beneficjentów możemy taką konstytucję fundacji zmienić?
Możemy, jeżeli to jest przewidziane w statucie i jeżeli na przykład nie ma takiego rozwiązania, że za życia fundatora zmiany dokonać nie możemy.
Okej, czyli na przykład po śmierci.
Na przykład po śmierci.
Tylko co wtedy, jeżeli, czy fundator może ustanowić jeszcze jakiś dodatkowy organ, który jest takim wentylem bezpieczeństwa? No gdybyśmy zwariowali obaj i zaczęli szaleć z pieniędzmi i chcieli zmienić na przykład na niekorzyść fundacji tą konstytucję rodzinną, czy to może być takie zabezpieczenie w sensie ustanowienia jakiejś instytucji jeszcze, która sprawuje taka rada nadzorcza?
Tak, rada nadzorcza jest jednym z takich fakultatywnych organów, no ale niestety tak jak w przypadku spółek, no w momencie, w którym występuje konflikt, żaden organ nie pomaga, tylko no sąd i powolne młyny sprawiedliwości, o tak bym powiedział. Czyli generalnie zawsze w momencie, w którym jakaś sytuacja jest niekorzystna dla nas, jako dla beneficjentów, jeżeli jeden z nas by chciał coś zrobić, albo nawet jeżeli jeden ma przejęte te stery, ma, do niego należą te stery związane z prowadzeniem fundacji rodzinnej, no to drugi może po pierwsze zaskarżyć taką czynność do sądu, czyli tak jak w przypadku spółek. Natomiast mamy jeszcze możliwość ustanowienia rady nadzorczej, no tylko pytanie, że w przypadku tych, no jeżeli ta fundacja rodzinna składa się tylko i wyłącznie z tych dwóch członków, tworzenie rady nadzorczej jest
trzeba płacić,
bez
tak?
No
oni tego nie robią za darmo.
To prawda, no jeżeli szczególnie muszą, jeżeli mają robić, to dobrze. No ale pytanie z drugiej strony, kto jest ich pracodawcą w takim rozumieniu, kto ich wybiera? No to my. Więc nawet jak gdybyśmy mieli tą radę
Czyli
nadzorczą...
Możemy ich odwołać.
Możemy ich odwołać.
To straszne. Z jednej strony powołujemy ich po to, żeby oni pilnowali nas, a my ich możemy...
Raczej rada nadzorcza pilnuje zarząd, natomiast nie pilnuje nas jako zgromadzonych beneficjentów. Rada nadzorcza jest bardziej przewidziana do takich fundacji większych, bo jest wprowadzony dopiero pewien limit osób, kiedy to jest organ obligatoryjny. I to faktycznie ma sens wtedy. Natomiast jeżeli tylko w przypadku dwóch osób, no to myślę, że będziemy się doskonale orientować w sytuacji, kto na co wydaje i czy wydaje odpowiednio. No ale tak jak mówię, przede wszystkim to, ile dostaniemy, zależy od zarządu, bo to zarząd nam wypłaca naszą premię związaną z dobrym urodzeniem.
Lubię zarząd. Jak wypłaca duże pieniądze. Ale też sobie myślę, że jeżeli jest to nowe prawo, to tak naprawdę nie ma jakiejś, powiedzmy, jakiejś praktyki orzeczniczej w przypadku konfliktów, czyli to trochę taki teren grząski, bo nie do końca wiadomo, jak będą pewne kwestie rozstrzygane.
To prawda. To jest największa bolączka i zawsze ja osobiście wskazuję. To znaczy, że jeżeli instytucja jest nowa, nie wiadomo jak będzie stosowane to prawo przez sądy, jak będzie wykonywane przez...
Orzecznictwo, po prostu orzecznictwo. Jak będzie wyglądać.
Dokładnie. To jest jedna z podstawowych, no z podstawowych zagrożeń. Dopiero teraz w zasadzie wszystko... To znaczy poglądy doktryny dopiero teraz powstają, ale są to poglądy abstrakcyjne, to znaczy nie wypracowane na gruncie konkretnych przypadków, tylko i wyłącznie to są rozważania teoretyczne. Więc to jest jedna jeden z głównych problemów, jak taka fundacja rodzinna będzie funkcjonowała i co najważniejsze dla naszych pieniędzy, jak będzie kształtowała się sytuacja w zakresie podatkowym, no bo niestety to będzie główny czynnik decydujący, czy fundacja rodzinna przetrwa i jak długo przetrwa i jak będzie atrakcyjną instytucją, jak będzie to wyglądało pod względem podatkowym.
Jak to wygląda pod względem podatkowym? No bo fundacja nam się kojarzy z tym, że nie płacimy podatku dochodowego tam do jakiegoś pułapu finansowego. Czy to jest bliższe działalności gospodarczej, czy działalności charytatywnej, stowarzyszeniowej?
Nie jest to tak, jak właśnie w świetle, w przypadku prac nad ustawą pojawiły się pewne wątpliwości, czy w ogóle to powinno być nazwane fundacją rodzinną. Bo właśnie tak jak słusznie zauważyłeś, to się od razu kojarzy z fundacją, czyli z działalnością non-profit, co do zasady działalnością nienastawioną na zyski, na tym, żeby nie wspomagać, no właśnie, rodziny. I to było pierwsze zastrzeżenie, więc to jest jedna rzecz. Co do podatku, wolałbym się nie wypowiadać, bo to jest za każdym razem trzeba by było przeanalizować sytuację indywidualnie. Natomiast generalnie ona jest atrakcyjna dla osób, które są w tak zwanej grupie zerowej. Czyli to są najbliższe osoby dla fundatorów i one wtedy są zwolnione od podatku. Co do zasady jest 15% próg, 15% stawka podatku i ona się zmniejsza. W przypadku pierwszej grupy jest to 10%, ale to już są pojęcia ściśle podatkowe, na których wolałbym nie wchodzić.
Ale Mateusz, ja mam taką propozycję, ponieważ zostaliśmy rodzeństwem na potrzeby tego podcastu, żeby wyjaśnić temat, czy ktoś może rządzić tobą po śmierci w kontekście fundacji rodzinnych. To ja chciałem zaproponować, słuchaj, nie kłóćmy się, wiesz, 750 milionów, będzie prościej, aż mnie przytkało, zobacz, będzie prościej, jak po prostu te pieniądze trafią do nas, nie będziemy chodzić po sądach, ale generalnie polecasz fundację rodzinną jako pewną formę.
Wydaje mi się, że to jest ciekawy instrument. Dlatego polecam, że nawet jeżeli byśmy się pokłócili i tego podania ręki by nie było na koniec, albo w trakcie, to cały nasz konflikt opiera się właśnie w ramach tej fundacji rodzinnej, która jest, powiedzmy, tym stołem, a nie musimy przeskakiwać do spółki, więc te spółki są sprawnie zarządzane przez menadżera, który przewraca oczami być może na nasze konflikty i tutaj stara
ale
się nam je nakłaniać.
Więc niech przewraca.
No my mu płacimy, ale też mu utrudniamy i wymagamy od niego, więc myślę, że to jest ciekawy instrument na sprawne prowadzenie przedsiębiorstw.
No to już to jeszcze raz, żebyś nie zapomniał, nie kłóćmy się, 750 milionów. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Mateusz Grzeszczyk, radca prawny z kancelarii Greley i Wspólnicy, która, przypomnę, jest partnerem kierunku prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Lewis University, a to był podcast WSB NL-u po godzinach. Mateusz, bardzo dziękuję.
Dziękuję
również. Jestem Krzysztof Witowski. Dziękuję, że byliście razem z nami. Do zobaczenia w kolejnym podcaście.